Oh, a poor old man came riding by, and we say so, and we hope so. Oh, a poor old man came riding by. Oh, poor old horse.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Na maleńkiej wysepce Bellamy w archipelagu brytyjskich Wysp Dziewiczych na Karaibach uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Władysława Wagnera. W latach międzywojennych opłynął on świat pod żaglami, zapisując się w historii jako pierwszy Polak, który tego dokonał. Jego podróż trwała 7 lat. Powrót do Gdyni, skąd ten młody żeglarz wypływał, uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Wagner skazany został na emigrację, a kilka dni temu na Karaibach zakończył się kolejny już zlot amerykańskiej Polonii i polskich żeglarzy. I znów w rozmowach pojawił się Władysław Wagner. Ale nim o tym spotkaniu opowiedzą polscy żeglarze, którzy z Karaibów wrócili, zaczniemy naszą opowieść od wyjątkowego spotkania z kobietami, krewnymi Władka Wagnera, córkami jego brata.
Damskie grono, bo panów już niestety w naszej rodzinie nie ma.
Rodzina Władysława Wagnera.
Rodzina Władysława Wagnera, brata Władysława Wagnera, Jana Wagnera. Jest jego żona, Jana Wagnera, i córki Danuta, Mariola, Lucyna, Barbara. Reszty załogi nie ma, bo jest zajęta rodzinnymi sprawami poza Gdańskiem, poza Gdynią. No i jest wnuczka Jana Wagnera, moja córa Olimpia Dębska. Myślę, że czasy były inne, artykuły czytamy, że gratem dookoła świata, pod żaglami dookoła świata. Były to skrajnie prymitywne, spartańskie warunki rejsu, bez kompasu, z busolą, bez doświadczenia. Tłuk się po tych falach, właściwie w warunkach braku pieniędzy. Był wspierany przez Związek Harcerstwa Polskiego, pisał książki, artykuły, w ten sposób jakoś zarabiał. Były też jakieś pocztówki sprzedawane tam przez tego malarza, z którym płynął, i tak sobie jakoś radzili, ale przede wszystkim niosła go taka chęć pomocy Polonii, Polonia, gdziekolwiek spotykał Polaków. Dosłownie starali się pomóc mu, czy finansowo, czego nie bardzo sobie życzył, bo krępowało go to, czy materiałowo. No, wspaniałe miał spotkanie w Kanale Panamskim, czy na Kanale Panamskim z Darem Pomorza, gdzie spotkali się koledzy, gdzie był przyjęty bardzo ciepło, serdecznie.
Kraje czy sztorm, na dobry bal, czy śnieg, czy gęsta mgła. To wszystko nic, bo ona wciąż z tym kursem może gra. Gdy żagle prężą się u rej, pochyla maszty swe. I dumna tak, i szybka tak, ocean dziobem tnie. Więc hea, dalej, fregato z pakiet line. Gdyś wiesz się w drodze i stale tam, na wodach do Gerwan. Te białe skrzydła niosą cię, czy z wiatrem, czy pod wiatr. A oceanu fale też kłaniają ci się w pas.
Tak jak zapowiedziałam na początku rozmowy, kilka dni temu spotkałam się z żeglarzami, którzy wrócili z polonijnego zlotu poświęconego Władysławowi Wagnerowi. W studiu panowie, wieloletni kapitan Zawiszy Czarnego Waldemar Mieczkowski i Jacek Jakubowski, szef chóru morskiego Zawisza Czarny.
Byliśmy na brytyjskich Wyspach Dziewiczych, to znaczy wypłynęliśmy z Saint-Martin, z części francuskiej, to znaczy z portu Marigot. I prawie dwa tygodnie spędziliśmy na brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czyli tam Tortola, Virgin Gorda, Petra Island, Norman Island i tak dalej. Sandy Cape, przepiękne miejsce zresztą. To jest część Karaibów oczywiście. Myśmy tam byli w określonym celu, ponieważ w tym czasie odbywał się polonijny zlot poświęcony pamięci Władysława Wagnera, pierwszego Polaka, harcerza z Gdyni, który opłynął świat dookoła. Co ciekawe, w zasadzie ci, którzy troszeczkę znają historię polskiego żeglarstwa, Władku Wagnerze wiedzą, natomiast nie wiedzą, jak się to skończyło. Otóż Władek Wagner zamknął swoje koło w Anglii w 1939 roku, nie wypuszczono go już stamtąd. Natomiast po wojnie znalazł się na brytyjskich Wyspach Dziewiczych, odnalazł przepiękne miejsce, zatoka Trellis Bay na Beef Island. Tam oprócz tego zbudował sobie dom, to zbudował lotnisko. Jest to jedyne lotnisko międzynarodowe na brytyjskich Wyspach Dziewiczych w ogóle. Zbudował malutką stocznię, także był tam społecznikiem, był bardzo szanowaną postacią. No i co ciekawe, w zlocie teraz wzięło ponad 60 jachtów polonijnych z różnych klubów polonijnych z całego świata, Azot otwierał premier brytyjskich Wysp Dziewiczych. Także była bardzo poważna, bardzo, bardzo poważna, fajna impreza.
Kapitan Władysław Wagner, kiedy wyruszał z Jawą z Gdyni, miał lat?
21.
21.
21.
Był bardzo młody.
Tak. Mhm. Nie miał prawie żadnego doświadczenia morskiego. Doświadczenie zdobywał w trakcie żeglowania. Także tym większy szacunek, że odważył się spełniać swoje marzenia. To był drugi taki zlot. To był drugi taki zlot. Zlot dotyczył właśnie Władysława Wagnera, ponieważ Polonia i kanadyjska, amerykańska, zresztą nie tylko, bo tam były kluby polonijne i angielskie, i ze Szwecji, i z Niemiec.
Z Austrii.
Z Austrii. Także tam było mnóstwo ludzi z różnych stron świata. Uznano, że Wagner jest taką postacią trochę w Polsce zapomnianą i postanowiono przywrócić mu jakby należne miejsce w historii. Tam więcej śladów polskości na tych Karaibach, to znaczy to jest niewiele, bo oczywiście w tej chwili mnóstwo Polaków żegluje i z klubów polonijnych i mnóstwo żeglarzy z Polski przyjeżdża na Karaiby. Znaczy ja co roku prowadzę kilka rejsów po Karaibach i spotykam mnóstwo jachtów z załogami polskimi. Także można już mówić o pewnych polskich śladach. Natomiast jeśli chodzi o historię, to raczej właśnie Władysław Wagner w tym miejscu.
Mhm. Ale bander polskich zbyt często tam się nie spotyka, prawda?
To prawda, to prawda. Myśmy byli jedynym jachtem pod polską banderą, tak naprawdę polskim jachtem, ponieważ większość jachtów była albo przeprowadzona ze Stanów i z Kanady, albo były czarterowane na miejscu.
A to jacht jest stąd?
Jak jest z Gdańska.
Z Gdańska?
Tak, jacht jest z Gdańska, nazywa się Four Oceans Dream, to jest Delfia 47, która co roku żegluje przez ocean na Karaiby tam żegluje po Karaibach. No i myśmy mieli przyjemność spędzić na tym jachcie 2 tygodnie teraz. Tak jak mówię, byliśmy jedynym jachtem pod polską banderą na zlocie polonijnym. Jest tablica, którą Polonia wmurowała w miejscu, gdzie Wagner miał swój dom. To jest na... to jest Zatoka Trellis Bay, a...
Malutka wysepka.
Malcienka wysepka taka w tej zatoce, to się nazywa Bellamy Cay. O, Bellamy Cay. Cay to jest w ogóle wyspa w języku Indian Arawaków, którzy tam pomieszkiwali kiedyś.
Tak jak Cay West.
Tak jak Cay West, tak. Byli komandorzy klubów z Toronto, z Chicago, z Nowego Jorku, z Londynu chyba, z Malmö.
Z Wiednia.
Był sekretarz Polskiego Związku Żeglarskiego Zbyszek Stosio, przyjechał z Warszawy. Miał być żaglowiec Fryderyk Chopin, ale nie dopłynął, ponieważ wiatry nie pozwoliły. Nie było pasatu w tym roku, albo był za słaby. Był właściciel Chopina, Piotr Kulczycki. No także mnóstwo ludzi przyjechało tam specjalnie, żeby się spotkać i pobyć razem. No myśmy jeszcze jakby inną rolę pełnili tam, bo oprócz tego, że uczestniczyliśmy w zlocie, to jeszcze zagraliśmy 2 koncerty w bardzo też egzotycznym składzie, ponieważ organizował to Arek Wlizło z Toronto, z Kanady, a w składzie zespołu był Mirek Kowalewski, Kowal, zespół Zajmian Garkumpel, Jacek Jakubowski, który tutaj koło mnie siedzi, Olek Rzepczyński, no i ja. Także oprócz tego, że uczestniczyliśmy, żeśmy sobie fajnie pograli tam sympatycznie i tak dalej.
Tu patu, c'est Miguel Garfleury, tes oiseaux qu'avec tes oiseaux, mon cabou dans l'allée des soupis, l'amour que voltige, colibri, vini dans que moi.
A jak warunki do żeglowania w tamtych rejonach o tej porze roku, panie Jacku?
No ja lepszych sobie wymarzyć nie można. Wieje, świeci słońce, fala, która w zasadzie nie sprawia większych problemów nawet tym, którzy nie żeglują zbyt często. Jak się zrobi za ciepło, można rzucić kotwicę, wykąpać się, spłukać koniecznie, bo woda jest okropnie słona. Jednak to porównania z naszym Bałtykiem nie ma praktycznie żadnego. No naprawdę, nic więcej do szczęścia nie trzeba. Nawet 2 tygodnie można spędzić na jednej wyspie, odwiedzając poszczególne zatoki i jedna do drugiej niekoniecznie musi być podobna. Jedna może mieć piaszczyste plaże, druga kamieniste wybrzeże, inna z kolei w ogóle niedostępna i naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy.
A takie najdłuższe odcinki, które robiliście, żeglując?
No to właśnie z Saint-Martin na brytyjskie Wyspy Dziewicze, tam jest około 80-90 mil.
90
mil. No to jest taki przelot nocny praktycznie. Jak dobrze wieje, to nie ma problemu żadnego.
No tamte rejony to jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo oczywiście my obaj jesteśmy członkami kongregacji miłośników krzewienia kultury picia rumu. A ojczyzną rumu są Karaiby. I fantastyczne rumy można tam próbować i fantastyczne drinki potrafią robić z tych rumów.
Tak, to wyspa to praktycznie
inne mają zwyczaje.
Inne zwyczaje.
Tak, inne rumy.
Oczywiście są takie kultowe, które funkcjonują na danym terenie, ale również i mają swoje takie niewielkie destylarnie, prawda, gdzie produkują swój własny rum na własne potrzeby. Co zresztą ciekawe to jest to, że tam producenci ci prywatni mają zezwolenie na to, żeby produkować i sprzedawać w formie punch rumu, prawda?
Tak.
Także też się w jakiś tam sposób z tego utrzymują.
A byliście panowie na Key West?
Nie, na Key West nie byłem nigdy.
Bo chciałam powiedzieć, że tamte małe destylarnie właśnie i te fabryczki rumu to właściwie bardzo częsty element krajobrazu. I to właśnie tak jak słucham tego, to po prostu się przenosi. I to jest kwestia tej samej kultury pewnie i tego samego zainteresowania ludności, która tam żyje. No i umiłowania pewnie tradycji i historii, bo to jest wszystko związane z tym, co było tam kiedyś.
No tam, gdzie występuje trzcina cukrowa, czyli praktycznie na wszystkich wyspach archipelagu, to praktycznie wszędzie można się natknąć na jakieś, prawda, własne gatunki rumu, no, ale oczywiście również i na te najlepsze, które znamy nie tylko, prawda, tam na Karaibach są znane, ale również i u nas, w naszych szerokościach geograficznych.
Paniquita encore, s'est roulé, m'enroulé tout bonnement. M'en retourne la caille, mon maman, c'est moi qui ai deviné. Deuxième, la splère et jodie.
Panie kapitanie, co się myśli, jak się na takiej pięknej plaży na Karaibach siedzi? Myśli się o tym, co się zostawiło, czy myśli się o tym, co się widzi przed sobą? Jak to jest?
Znaczy, trudno powiedzieć, żeby na tak pięknej plaży czegoś brakowało.
No właśnie. Nie brakuje niczego?
Mnie brakuje zwykle tylko tego, że nie ma obok mnie mojej żony. Żona ze mną czasem pływa, ale nie może pływać zawsze. I jak mam naprawdę fantastyczną sytuację, gdzieś fantastyczne miejsca, niekoniecznie plaża, nie? Ale nie wiem, piękna uliczka, fajna knajpka, to żal mi tego, że nie dzielę tego z moją żoną, a jestem tu sam.
A pan? Jakie miał refleksje, panie Jacku?
Jedna bardzo istotna. Otóż doszła do mojej świadomości taka myśl, a myśl przewodnia, którą przekazał nam kiedyś na Martynice nasz przyjaciel
Luke.
I on nas nauczył, jak należy spędzać czas na Karaibach. Slowly in the morning,
and not too fast in the evening.
Plus violon, guitare, on bavale comme moi, cavamoyant, serena, la liane d'argent, du bel muguet moi, marée calombe. La 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 la.
Na mnie niesamowite wrażenie zrobiło to, i to po raz kolejny, będąc na imprezie polonijnej tego typu, że wszyscy mają na jachtach wyczatrowanych polskie symbole. Są olbrzymie polskie flagi. Widziałem flagę harcerską, baner harcerską, zresztą, którą skipper tego jachtu dostał, okazało się ode mnie 22 lata temu na Jeziorach Amerykańskich. Olbrzymie czerwone flagi z białymi orłami. To czasem wygląda jak husaria pod Grunwaldem.
Czyli tego to chyba my się musimy od nich uczyć.
Tak, zdecydowanie. Olbrzymi patriotyzm, naprawdę.
Tak,
i
tak.
Bardzo poważne traktowanie sprawy. Jeżeli ja wychodzę na oficjalne spotkanie, założyłem długie spodnie, koszulę odprasowaną i tak dalej, ale spora część klubowiczów przyjechała w marynarkach klubowych, w krawatach, czapki
na
z daszkiem, na galowo, w tym upale. W tym upale ponad 30 stopni i wytrwali w tym przez całą uroczystość otwarcia imprezy, która trwała ponad 2 godziny.
Często to nie są młodzi ludzie, prawda?
A to są ludzie już w wieku takim bardzo uczciwym, nie? Dalej, odśpiewanie polskiego hymnu w czasie podnoszenia polskiej flagi było tak niesamowite, tak fantastyczne. Wszyscy śpiewali bardzo ładnie, nikt nie zapomniał słów, nikt nie zaśpiewał z ziemi wolskiej do Wolski, tylko wszyscy dokładnie zdali tekst i dokładnie odśpiewali wszystko. Nawet się niektórzy oburzali, że śpiewamy tylko pierwszą zwrotkę. Mhm. Że powinno się odśpiewać 4 i koniec. Zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie i myślę, że tego się powinniśmy od nich uczyć.
Uczyć, dokładnie tak. A jak infrastruktura, jak cumowanie w marinach, jak jachty, jak porty, jak opłaty, jak tego typu rzeczy, jak właśnie to panowie postrzegacie? No bo nie wszyscy
żeglują w tamtych rejonach, nie wiedzą. Powiedzcie, jak to wygląda. To jest droga impreza?
Co kraj to obyczaj, bo praktycznie każda wyspa ma jakby swoje prawa i ceny marin są bardzo różne. Akurat brytyjskie wyspy dziewicze należą chyba do jednych z najdroższych.
Tak, zdecydowanie tak.
Najdroższych. Nie, są bardzo skomercjalizowane. My wolimy chyba południe. Jednak,
tak, ja wolę pływać od Martyniki na południe, wyspy Zawierzchne i to jest super. No, ja podam przykładowe ceny może, bo cumowanie przy naboi, bo często się stoi po prostu w zatoce na bojach. Na niektórych wyspach nie ma marin w ogóle. Są najwyżej pomosty, które można podejść, żeby wziąć wodę. No ale to nie robi kłopotu. Cumowanie przy boi kosztuje, na naboi kosztuje $30. Jak się staje tylko na dzień, to się nie płaci w ogóle. Nie? Najdroższa marina jest na Virgin Gorda, to jest Spanish Town i to jest ponad $100 kosztuje postój za dobę, plus do tego płaci oddzielnie za wodę i za prąd. Mhm. Bardzo droga jest odprawa wejściowa. Myśmy zapłacili ponad $450 za samą odprawę graniczną. Mówię o dolarach amerykańskich. Nie mam zielonego pojęcia, tak sobie ustalili to i już. No, ludzie przyjeżdżają, więc trzeba robić na tym interes. Także, ale ja to można by się powiedzieć, że to jest drogie albo tanie, bo na przykład ile kosztuje w tej chwili wiza amerykańska dla jednej osoby?
Kilkaset złotych. 400?
No, 200...
Ponad 300.
Ponad 200, 300 na pewno.
Ponad to 300 złotych, czyli na pewno ponad $100, prawda?
Przed rokiem dokładnie wyrabiałam sobie wizę i to kosztowało 400 już złotych wtedy.
No właśnie, 400 złotych, czyli to jest $120-130 gdzieś amerykańskich w tej chwili, prawda? A tu za 10 osób zapłaciłem 450, czyli po $45, czyli można powiedzieć, że to jest taniej, prawda?
A wy też musicie mieć wizy?
To znaczy tam, to się nazywa wiza, bo to się wbija na miejscu już. To się po prostu płaci i się wbija na miejscu i nie ma możliwości, żeby nie dostać takiej wizy. To jest pieczątka w paszporcie po prostu, nic więcej, nie?
Ale jak lecieliście z Polski, to skąd, dokąd?
To znaczy tak, Jacek musiał mieć wizę, dlatego że leciał przez Nowy Jork. Ja leciałem przez Paryż, w związku z czym nie musiałem mieć wizy. Można polecieć przez Paryż, przez Nowy Jork, przez Toronto na przykład. Także są różne loty, no to zależy jak kompasuje to wszystko. No ja leciałem wcześniej, 2 tygodnie, bo ja jeszcze 2 tygodnie wcześniej prowadziłem rejs. Także ja tam byłem cały miesiąc.
I lotnisko docelowe jest?
Myśmy lądowali w Philipsburgu na Saint-Martin.
To jest część holenderska.
To jest część holenderska akurat. Można stamtąd polecieć jeszcze na Tortole, czyli do stolicy wysp tych brytyjskich dziewiczych, no ale myśmy brali jacht Saint-Martin, żeśmy jachtem tam płynęli. Także to nie ma problemu z tym. Są mariny na przykład bardzo wygodne. Road Town na Tortoli. Przepiękna, duża marina z fantastycznymi toaletami, bo tak naprawdę w marinie chodzi o dwie rzeczy. Wygodne cumowanie i porządny prysznic.
Z ciepłą wodą.
Z ciepłą wodą, tak. A tam były czyściutkie, porządne prysznice, dobre toalety, basen ze słodką wodą, można było korzystać do oporu, dobre sklepy z żywnością, fajne knajpki z dobrymi drinkami, także to jakby jest fajne miejsce.
Wi-Fi do kontaktu.
Wi-Fi jest tak na przykład.
I za taką dobę ile trzeba wrzucić?
I tam akurat płaciliśmy $47, bo tam się płaci dolar od stopy długości jachtu. Myśmy mieli 47 stóp jachtu. Na przykład staliśmy w marinie na West End, czyli to jest zachodni koniec Tortoli, gdzie można wziąć wodę, gdzie można wziąć paliwo, ale na przykład pryszniców nie polecam, bo jest brudno i obskurnie i nie ma w ogóle po co tam wchodzić.
Po karaibsku.
Po karaibsku. Natomiast mamy prysznicę na jachcie, w związku z tym nie ma problemu z tym. No byle woda słodka była. Ale za to przepiękne miejsce, przepiękne wejście i bardzo ładny ten, bardzo ładna knajpka.
A zdarzyło wam się nie zawijać nigdzie do marin, tylko gdzieś na dziko się
Tak, tak. No tak jak mówię, albo boje, albo kotwica.
Takie boje właśnie.
Tak, jak najbardziej, oczywiście. Za kotwiczenie się nie płaci w ogóle, nie?
Nie.
Znaczy, kotwica ma to do siebie, że najczęściej trzeba wystawić wachty w nocy i pilnować, żeby się coś nie urwało.
Mhm.
Na boi jak się stoi, to jest, stoi się spokojniej, ponieważ te bojki są w dobrym stanie, są dobrze utrzymane rzeczywiście i bezpieczne bardzo. No i wtedy albo kąpiele z jachtu, albo ponton na wodę i na plażę się płynie.
No podczas tych kąpieli nic was nie niepokoiło? Nic nie podpływało?
Tam jest bezpiecznie. Tam jest bezpiecznie. Cały rejon Karaibów jest bezpieczny. Ja rekiny widziałem na południu, ale to były takie malutkie tylko. Żadnych takich niebezpiecznych zwierząt tam nie ma.
Mhm.
A na północy, tak, tam gdzie byliśmy teraz, to nawet nie widziałem żadnego rekina.
Teraz kilka lat temu stado orek się pojawiło na chwilę. Ale tak. To już bardziej tak wyspa w ocean była wysunięta.
Tak, już byli gdzieś tam w morzu dalej. Mhm. A tak na plażach w ogóle nie ma niebezpieczeństwa żadnego.
Wracając do Władysława Wagnera, Gdynia pamiętała, 2 lata temu odsłonięto tablicę na basenie portowym.
Przy centrum wychowania Morskiego.
I były uroczystości wielkie, prawda? W Gdyni,
tak.
Dotyczące tego. Stulecie.
Tak, rejsu. To stulecie i symboliczne zakończenie tego rejsu. Dlatego, że Zjawa 4, własność Centrum Wychowania Morskiego, przepłynęła z Anglii do Polski, jakby kończąc ostatni fragment rejsu, którego Wagner nie zrobił. Tak. Natomiast te uroczystości też były powiązane z Polonią kanadyjską i amerykańską, bo delegaci z klubów polonijnych byli na tych uroczystościach.
Bo to był cały taki plan obchodów.
Tak, łącznie z tym rejsem, tak i tak dalej. Także ja nie mówię, że Polska zapomniała, bo oczywiście spotkałem się z takimi zarzutami, że w PRL-u w ogóle nie mówiono o Wagnerze i tak dalej, co jest guzik prawdą, bo jak ja się uczyłem żeglarstwa w PRL-u w 1974 roku, pierwszy patent żeglarski, to w historii żeglarstwa spisanej przez Włodzimierza Głowackiego czytałem o Władysławie Wagnerze i co więcej, musiałem to zdawać na egzaminie. Czy musiałem to znać, wiedzieć i tak dalej. Tak samo jak czytałem o różnych innych polskich żeglarzach, którzy żeglowali wcześniej i już. Także to nie jest tak, że był zapomniany. Natomiast to, co mnie jakby zauroczyło może w tej postaci i o czym nie wiedziałem wtedy, to cała jego działalność późniejsza właśnie. To, że był takim społecznikiem. On nie miał formalnego wykształcenia technicznego. On nie kończył studiów w Polsce przecież. Natomiast on był budowniczym. Zbudował stocznię, zbudował to lotnisko międzynarodowe. Został przyjęty do Amerykańskiego Związku Architektów. Także to była taka postać do bardzo barwna i ciekawa.
W studiu goście kapitanowie Waldek Mieczkowski i Jacek Jakubowski, z którymi rozmawiamy o Władysławie Wagnerze i ostatnim zlocie na Karaibach ku czci właśnie tego żeglarza. Ale nim wrócimy do rozmowy, jeszcze krótka opowieść kapitana Zbigniewa Turkiewicza, który o Władku Wagnerze wie wszystko. Podczas ostatniego rejsu to właśnie on w pierwszej parze tańczył poloneza z wdową po Władysławie Wagnerze, Mabel Wagner.
Proszę sobie wyobrazić, że myśmy dzisiaj tutaj przypłynęli z aparaturą, prawda, GPS, różne takie, a on płynął z kompasem harcerskim przecież, dopłynął z tym aż do Lizbony. Wagner przepłynął w ogóle 3 jachtami. Zjawą pierwszą, którą tam ciągle remontował, naprawę dopłynął aż do Panamy. Z Panamy do Fidżi dopłynął zjawą drugą, którą tam zdobył, prawda? Rozsypało mu się, zjadły mu robaki dno. Wrócił do Ameryki Południowej, tam zbudował już stocznia, normalna, prawdziwa stocznia pod jego kierownictwem. Jest on, to był facet, który się niesamowicie rozwijał po drodze. On miał wtedy 24 lata, jak pod jego kierownictwem stocznia wybudowała 50-stopowy jacht pełnomorski, który dopłynął do Anglii, prawda, w rezultacie. No nie udało się dopłynąć tutaj, a myśmy dzisiaj dopłynęli. Proszę sobie wyobrazić, taka jest historia w jego życiu. On nie miał pieniędzy, kiedy był w Sydney. I był problem, skąd wziąć, żeby płynąć w ogóle dalej. Wymyślił technologię, którą ja jako inżynier budowlany stosuję w Kanadzie do dzisiaj. Mianowicie wypatrzył ją tutaj. W ostatnim roku przed rejsem po maturze Władek pracował u ojca. Budował ulicę, między innymi główna ulica jest Świętojańska, tak, w Gdyni. Tą ulicę budował Władek Wagner.
Nie wiemy o tym.
Właśnie.
Niewiele osób o tym wie.
Więc na czym to polegało? Cała technologia, którą on się tutaj nauczył, polegała na usypywaniu najpierw żwiru, piasku, ubijaniu z olejem. Ciężkim olejem i to było układane. I on w Australii zastosował tę technologię i zarobił sporo, na owe warunki sporo pieniędzy. I później, kiedy po II wojnie światowej Wagner tutaj nie wracał do Polski, nie mógł wrócić, wiadomo, ruszył w świat, to on płynął do Australii w gruncie rzeczy, bo tam na niego czekali, mnóstwo lotnisk czekało do wybudowania.
Ale nie dopłynął.
Nie dopłynął. On się zatrzymał na brytyjskich Wyspach Dziewiczych, płynął ze swoją żoną, którą mam kontakt niemalże prawie codzienny w tej chwili, ona mieszka na Florydzie, Mabel. z nią płynął i tam była, już okazało się, że w ciąży. Zatrzymali się na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w rejonie Tortoli, w rejonie stolicy tych wysp. I tam znowu lotnisko zbudował na zlecenie rządu. Rozwinął w tym miejscu takie życie gospodarcze nad tą zatoczką. I myśmy tam w tym roku 21 i 22 stycznia odbyli wielką uroczystość, na którą przypłynęło, proszę sobie wyobrazić, 500 polskich żeglarzy polonijnych z całego świata, między innymi z Polski przypłynął Fryderyk Chopin. Na tej uroczystości odsłonęliśmy tam tablicę Wagnerowi poświęconą.
To był człowiek, który nie bał się wyzwań, nie bał się pracy, nie bał się marzeń. To jest niesamowite.
I zjednywał sobie ludzi, musiał mieć wielki szacunek wśród nich.
Ciągle ma. Ciągle o nim tam pamiętają.
Właśnie chciałam zapytać, czy oni tam, na przykład ludzie mieszkający tam, mieszkańcy obecni, oni wiedzą, pamiętają, nie. Kojarzą, nie wiem, ktoś im przekazywał jakieś informacje o Wagnerze.
Znaczy na pewno ci oficjele, którzy byli i ci goście, którzy byli na rozpoczęciu, to wiedzą. Czyli premier, minister kultury, to oni na pewno wiedzą te rzeczy. Nie? Natomiast nie przypuszczam, żeby szary obywatel wiedział coś o Władysławie Wagnerze, chyba że gdzieś tam go znał, bo Wagner zmarł parę lat temu, także tam na pewno...
Dożył sędziwego wieku,
tak,
prawda?
Tak. Zresztą bardzo takie wzruszające było spotkanie z panią Mabel Wagner, z jego żoną, która jest już bardzo, bardzo wiekową staruszką, natomiast ciągle ma bardzo bystry umysł i bardzo ładnie mówiła o Wagnerze, oczywiście ona mówi po angielsku tylko. Wygłosiła tak 20-minutowe przemówienie, opowiadanie o Wagnerze, o jego przyjaciołach, o jego załogantach, także bardzo, bardzo to takie było ładne.
To niesamowite przeżycie mieliście.
Tak.
Zazdroszczę tego właśnie.
Jest czego naprawdę.
To jakie plany?
16 marca lecę na Martynikę i 2 tygodnie spędzam na Karaibach, ale na Wysłach Zawiecznych, czyli tam San Lucia, San Vincent, Grenadyny.
No, mnie się skończyły ferie, także ja wracam uczyć dzieci, a w wakacje, no mamy w planie...
Mamy rejs w planie chóru, naszego chóru. Naszego. Męski chór szantowy Zawisza Czarny, który Jacek jest dyrektorem. Płyniemy w rejs z Zawiszą Czarnym z Edynburga do Delfzyl, do Holandii. W Edynburgu mamy koncerty dla Polonii i dla mieszkańców Edynburga. Na pewno koncerty z pokładu Zawiszy.
Ale odwiedzimy jeszcze, rejs będzie trwał około 2 tygodni w sumie.
Także chcemy wejść do Amsterdamu jeszcze.
I dopłynąć do Delcy i również na festiwal, który tam jest w małej miejscowości Appingedam przy Delcy. W zasadzie to są 3-4 kilometry.
No moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać. Takie jedno wspomnienie, które przywieźliście stamtąd?
Z tego rejsu, to chyba jest Sandy Cay, jak siedzimy po pas w wodzie na plaży i pijemy Cuba Libre ze szklaneczek, częstując Polaków, którzy przypłynęli do nas zupełnie przypadkiem, pontonem. Także...
I to zupełnie inaczej smakuje, prawda? Nie zauważyliście tam?
Znaczy rum tam smakuje dużo lepiej niż w Polsce, to prawda, chociaż w Polsce też smakuje.
Nasza podróż po Karaibach dobiega końca, ale na te piękne wyspy, obiecuję, będziemy jeszcze wracać nieraz. Kłania się Anna Rębas, audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Dobranoc. Goodbye.